wizytę tę śledził na własne oczy Michał Rachoń. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet. Cześć, witaj.
Michale, jak jetlag?
Spokojnie, spokojnie. Akurat była bardzo, że tak powiem, dobre i sprzyjające godziny podróży, bo w tamtą stronę... Znaczy wszystko było, że tak powiem, naturalnie. Podróżowałem w nocy, więc... A tam z kolei wylądowałem o takiej porze. Macham do telefonu, którym właśnie robisz zdjęcie o takiej porze, że wylądowałem też w naturalnych porach bytowania człowieka z Polski.
Samoloty się spóźniają czasem.
Tak, faktycznie spóźniają się. Wczoraj się samolot spóźnił i przez to niestety nie mogłem zagrać w finale amatorskiej ligi koszykówki w Markach. Przegraliśmy 3 punktami. Czuję się odpowiedzialny. Lufthansa jest za to również odpowiedzialna.
Tak to bywa. Teraz przechodzimy do sprawy, ponieważ w internecie jest do przesłuchania w polskim tłumaczeniu i w angielskim oryginale wywiad Michała ze Stevenem Bannonem. Steven Bannon to jest architekt, tak przynajmniej jest przedstawiany, wyborczego zwycięstwa prezydenta Donalda Trumpa. W twoim wywiadzie powiedział, że zwrócił uwagę na niedocenianie przez strategów republikańskich środkowego zachodu, Midwest, miasta, gdzie jest tak zwany Rust Belt, gdzie są ludzie, którzy przez całe życie pokoleniami głosowali na demokratów, ale to, co przyszykował im Obama, deindustrializacja Stanów Zjednoczonych, brak miejsc pracy, ewentualnie prace śmieciowe, wywołało frustrację i Trump na to właśnie odpowiedział.
Jest w ogóle, to jest bardzo ciekawa sprawa, to o czym mówiłeś, bo to jest pewien fenomen, który jest opisywany, jest analizowany przez tych, którzy w Stanach Zjednoczonych interesują się samym bieżącym procesem politycznym. Oczywiście to jest też bardzo szczegółowo analizowane przez strategów politycznych, którzy liczą każdy głos w każdym stanie, w każdym hrabstwie. To ma oczywiście olbrzymie znaczenie, ale to jest moim zdaniem dużo szersza sprawa i ona jest w pewnym sensie trendem globalnym i myślę, że dlatego dla nas w Polsce powinno być interesujące to, co mówi, to, co robi politycznie Steve Bannon, dlatego, że polityczny proces, który się odbył w Stanach Zjednoczonych, w wyniku którego Donald Trump wygrał wybory, ma swoje odzwierciedlenie w bardzo wielu innych państwach. To nie jest tylko fenomen amerykański. Ja uważam, że w pewnym sensie wcześniejszy w stosunku do fenomenu amerykańskiego jest podobny w gruncie rzeczy fenomen, który odbył się w Polsce. Jestem przekonany, że wyniki wyborcze i zwycięstwo, czy seria zwycięstw wyborczych Prawa i Sprawiedliwości związana jest z identyfikacją podobnych problemów w zupełnie innych okolicznościach, bo wiadomo, że okoliczności Polski są zupełnie inne, zupełnie jest inna sytuacja, zupełnie inna jest historia. Natomiast to, co jest wspólnym elementem, to jest taki szeroki ruch polityczny, mający na celu próbę rozwiązania i w ogóle zrozumienia problemów zwykłych ludzi. Nie elit, nie tych, którzy się za elity uważają, albo tych, którzy aspirują do elit, tylko zwykłych ludzi. W Polsce do tego dochodzi jeszcze dodatkowo problem albo taka cecha naszego systemu politycznego, że my mamy regularnie frekwencję wyborczą na poziomie około 50%, czasem więcej, czasem mniej, w zależności od wyborów, co oznacza, że zdecydowana większość albo większość ludzi uprawnionych do głosowania nie bierze udziału w wyborach, jest poza marginesem życia politycznego i ten, kto w sposób w profesjonalny sposób i przede wszystkim w skuteczny sposób odniesie się do problemów tych ludzi, zaproponuje im rozwiązanie problemów, ten będzie wygrywał wybory. I Donald Trump w Stanach Zjednoczonych wygrał wybory w ten sposób, a architektem jego sukcesu z wielu różnych przyczyn jest między innymi Steve Bannon, bo Steve Bannon jest twórcą tego rodzaju ruchu. Ruchu, o którym mówi się, tu znowu to taka trochę... To jest taka trochę pułapka pojęciowa, bo w języku angielskim faktycznie mówi się o populist movement, o ruchu populistycznym. W polskim języku politycznym populizm ma negatywne konotacje językowe, których tam generalnie nie ma. Oznacza to odniesienie się do masowego ruchu, do masowych odczuć wyborców. I z drugiej strony jest druga pułapka językowa, która również w języku polskim brzmi już w ogóle brunatnie wręcz, czyli nationalist. po polsku, gdybyśmy to przetłumaczyli, nacjonalistyczny, kojarzy się bezpośrednio z niemieckim nazizmem, a oznacza zaadresowanie kwestii narodowościowej. To znaczy, już w ogóle zostawiając na boku pojęcie, czym jest naród amerykański. Tak?
Narodowość
w Ameryce, bo to jest jeszcze co innego. Natomiast w całej Europie kwestia państwa narodowego i definicji pojęcia narodu politycznego jest kluczowa. I teraz jeśli spojrzymy na te dwa elementy, a to na nich zbudował swoją strategię Steve Bannon, czy strategię dla Donalda Trumpa, zbudował Steve Bannon, to okazuje się, że to okazał się skuteczny sposób na to, żeby wygrać wybory z Hillary Clinton, która była jeszcze w noc wyborczą, czytam w tej chwili książkę, Always the Rebel, jeszcze w noc wyborczą CNN dawał Trumpowi 15% szans na zwycięstwo.
Rozszycie się kwestii narodu i państwa w Polsce nastąpiło oczywiście po zaborach. No, nasi praprzodkowie musieli sobie jakoś odpowiedzieć. No to kim teraz jesteśmy? Czy Rosjanami, Austriakami, Prusakami, czy dalej jesteśmy Polakami pod panowaniem innego państwa i co z tego dla nas wynika? Większość państw Europy tego nie miała.
I no, Stany Zjednoczone jeszcze w inny sposób miały to tak.
Po francusku znaczy Francja, tak? Narodowość tak. francuska znaczy tak. wszyscy, którzy się do tej narodowości, do Francji dopisują. W Ameryce tak samo jest rozejście się między etnicznością, czyli pochodzeniem tak. z danego miejsca, a narodowością. Czy bycie członkiem,
narodu amerykańskiego. Bycie Amerykaninem, polskim Amerykaninem, być może hiszpańskim Amerykaninem. Tych przymiotników jest tam bardzo dużo, ale one w sumie łączą się właśnie w to pojęcie narodu politycznego, o który biją się politycy i biją się bardzo skutecznie. Bannon jest jednym z takich ludzi.
Steve Bannon do tej pory omijał Polskę, omijał polskie media. To pierwszy duży wywiad, pierwsza dłuższa rozmowa z tym politykiem, poza może jakimiś wrzutkami. Ja w tej chwili nie pamiętam, ale może były. Omijał Polskę, natomiast jeździł do Orbana, tam się spotykał, jeździł do Włoch, spotykał się z Niemcami, którzy tworzą AfD i wspólny mianownik, jeśli jest tych spotkań, to spotykał się z ruchami, państwami, politykami, którzy w jakiś sposób swojego zbawienia upatrują w Moskwie.
I to jest fundamentalna kwestia, fundamentalny problem związany z w ogóle z tym pomysłem politycznym, o którym zresztą jest też rozmowa. Ja zachęcam wszystkich do odsłuchania tego wywiadu. Myślę, że padają tam bardzo jakby ciekawe sformułowania, bo czego dotyczy fundamentalny problem z naszej perspektywy? To znaczy, mamy w tej chwili prezydenta Stanów Zjednoczonych, który podejmuje decyzję bez precedensu, jeżeli chodzi o jej aspekt antyrosyjski. My to możemy mówić wprost, nie jesteśmy politykami, jesteśmy dziennikarzami, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że rozlokowanie amerykańskich wojsk, amerykańskich sił specjalnych, amerykańskich, jak to się mówi, aktywów wywiadowczych związanych z tym wywiadem elektronicznym, z rozpoznaniem, z nowoczesnymi elementami, środkami nowoczesnymi środkami pola walki, że to wszystko są rzeczy, które mają na celu ograniczenie i odstraszenie Federacji Rosyjskiej od naszych granic z jednej strony i to są decyzje, jakich nie podjęła żadna administracja amerykańska od końca zimnej wojny. Z drugiej strony Donald Trump jest atakowany przez liberalne media amerykańskie. Mamy tam bardzo podobną sytuację medialną do Polski, to znaczy zdecydowana dominacja takiego liberalnego mainstreamu. Mają swój CNN, który jest naszym TVN-em, mają swój New York Times, który jest naszą gazetą wyborczą, mają swój, nie wiem, Washington Post, który jest, nie wiem, no, naszym, powiedzmy tam, nie wiem, Newsweekiem, tak? Mają swojego Newsweeka, który jest w ogóle, nie wiem, pewnie też jakąś tam wersją naszego Newsweeka i mają polityków Partii Demokratycznej, którzy swoim zachowaniem przypominają bardzo często polityków polskiej koalicji europejskiej. Co więcej, mają nawet swój KOD, Komitet Obrony Demokracji, który organizuje takie same, w mojej ocenie po prostu śmieszne manifestacje, jakie organizuje w Polsce. To wszystko się tam dzieje i teraz ten cały konglomerat oskarża Donalda Trumpa o związki z Rosją.
Russian collusion.
Cała sprawa, o której z kolei ci, którzy bronią Donalda Trumpa, mówią, że jest to główny motyw, leitmotiv, powiedzmy, pierwszej kadencji Donalda Trumpa i przez cały ten okres nie znaleziono cienia dowodu. Co prawda został opublikowany w Stanach raport Millera, czyli takiego człowieka, prokuratora, który prowadził dochodzenie w tej sprawie przez cały ten czas.
Zbieżność nazwisk przypadkowo.
Tak, dokładnie, nie chodzi o Leszka Millera. I z tego raportu, co zostało ogłoszone zresztą, sam Miller powiedział, że on nie znajduje żadnych podstaw do tego, żeby przedstawić zarzuty i przeprowadzić procedurę impeachmentu, co nie zmienia faktu, że demokraci i tak tę procedurę impeachmentu chcą przeprowadzić właśnie w związku z tą Russian Collusion. I teraz po tym wstępie jakby odnoszę się do tego, co powiedział Steve Bannon. Steve Bannon w wywiadzie powiedział, że on uważa, wiedząc, definiując porozumienie pomiędzy Polską a USA jako fundamentalne, jedno z najważniejszych wydarzeń geostrategicznych, zmieniające układ sił, uważa, że w przyszłości konieczna jest obrona, jak to powiedział, kultury judeo-chrześcijańskiej, za której część uważa Rosję. No ja się z tym, zresztą w wywiadzie się z tym nie zgadzam, polemizuję w tej sprawie ze Steve'em Bannonem, dlatego że dziś Federacja Rosyjska jest państwem, które jest w posiadaniu sowieckich służb specjalnych. To znaczy, to nie jest sytuacja normalnego państwa, które posiada swoje służby dla realizowania swoich interesów. W wyniku tego, jak przeszła transformacja systemowa w Federacji Rosyjskiej, tam sytuacja jest odwrotna. Służby specjalne rządzą i posiadają państwo. I tak długo, jak to się nie zmieni, a to się nie zmieni, bo to jest wpisane w fundamenty dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, to jest niemożliwe i myślę, że niemożliwe jest traktowanie Federacji Rosyjskiej w ten sposób. Dla Federacji Rosyjskiej cała ta obrona wartości chrześcijańskich jest tylko wehikułem, mechanizmem, za pomocą którego chodzi w istocie o wzmacnianie wpływu i zresztą Bannon używa takiego sformułowania, że Niemcy i Rosja wzięli w niewolę Europę poprzez uzależnienie od gazu. Więc wszystko to, co związane jest z tą rzekomą obroną kultury judeo-chrześcijańskiej z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, no to jest właśnie traktowanie tego wyłącznie przedmiotowo po to, żeby mieć narzędzia wpływu na Federację Rosyjską. Oto spierałem się ze Steve'em Bannonem i myślę, że ta kwestia jest takim głównym wyzwaniem dla polskiej polityki, dla polskiej dyplomacji, żeby tego rodzaju sposób myślenia o Federacji Rosyjskiej nie miał przełożenia na realne działania. Na razie mamy to w warstwie deklaracji, a w warstwie realnych działań mamy rozlokowanie amerykańskich wojsk i ograniczenie geostrategiczne, militarne potencjalnych wpływów Federacji Rosyjskiej.
Mówiąc o Rosji, warto wspomnieć, że jest to kraj po trzech pokoleniach państwowego ateizmu, gdzie w pierwszym pokoleniu za wyznawanie wiary groziła śmierć. Dotyczyło to przede wszystkim katolików i nieprawosławnych, ale ilościowo prawosławnych zginęło znacznie więcej. Tak prawosławne duchowieństwo, jak i wierni, klasztory zostały wytrzebione, zastąpione przez w czasie II wojny światowej coś, co przypominało stare obrzędy, tylko że obsadzone przez odpowiednich ludzi z KGB.
No więc właśnie, do dzisiaj ten fenomen trwa i ten element, znaczy trudno jest na serio uważać, że funkcjonariusze, czy współpracownicy, czy oficerowie komunistycznych służb specjalnych pełniący funkcje związanym z tą federacją właśnie Kościele będą realnie realizować interesy inne niż interesy Kremla.
I z całą sympatią dla Rosjan, nawet jak patrzymy, nie wiem, na wskaźniki rozwodów, na liczbę rodzin, które tam są, się rozpadają, zanim powstaną, na liczbę aborcji, to jest kraj, który rzeczywiście wymaga i prosi się o rechrystianizację, bo bez podbudowy jakiejś społecznej, oni nie są w stanie zbudować nic sensownego.
Pojawiło się kilka jeszcze intrygujących, chyba istotnych obserwacji. No, Steve Bannon uważa, że największym zagrożeniem w tej chwili dla Stanów Zjednoczonych, potencjalnym rywalem Stanów Zjednoczonych, i nie jest to odosobniony pogląd w Stanach Zjednoczonych na prawicy, są Chiny. Natomiast jak bardzo wielu przedstawicieli tej nowej amerykańskiej prawicy nie widzi tego, co opisane zostało szczegółowo między innymi przez Aleksandra Golicyna w fundamentalnym dziele Nowe kłamstwa w miejsce starych, że rzekomy konflikt pomiędzy Chinami a Federacją Rosyjską, czy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, czy konflikt pomiędzy Mao Tse-tungiem a Józefem Stalinem był pewną operacją dezinformacyjną, obliczoną na lata i mamy dziś co prawda dwa scenariusze wychodzenia z komunizmu, jeden jeden opisany, jeden, który byśmy nazwali putinizmem, czyli sytuacją, w której no właśnie funkcjonariusze służb specjalnych przejęli kontrolę nad państwem, w pewnym sensie sprywatyzowali to państwo, stworzyli klasę oligarchów kosztem zwykłych obywateli. I drugi model, model chiński, gdzie partia komunistyczna przejęła kontrolę nad całością gospodarki, a nie bezpośrednio funkcjonariusze służby specjalnej pochodzącej z komunizmu, robią to również kosztem zwykłych obywateli. Jeden i drugi system jest opresyjny, tyle tylko, że w tej chwili chińska gospodarka jest dużo silniejsza niż rosyjska. Bannon mówi, że gospodarka rosyjska jest mniejsza niż gospodarka stanu Nowy Jork i ma w tym rację, natomiast nie ma racji, bagatelizując dzisiejsze zagrożenia w Europie Środkowej płynące ze strony Federacji Rosyjskiej i globalne zagrożenia, bo Federacja Rosyjska ciągle jest posiadaczem największego arsenału nuklearnego na świecie. I to ma również swój wymiar polityczny, ale z drugiej strony Bannon w tym wywiadzie zaczyna, kiedy rozmawiamy, mówi o gigantycznym znaczeniu projektu Trójmorza i znowu jest tu pewna sprzeczność, to znaczy projekt Trójmorza jest właśnie dlatego kluczowy, co świetnie rozumie Steve Bannon z punktu widzenia amerykańskiej polityki, bo jest klinem wbitym pomiędzy interesy niemiecko-rosyjskie i to z punktu widzenia interesów globalnych Polski, ale też globalnych interesów Stanów Zjednoczonych jest sprawa fundamentalna, która osłabia i Federację Rosyjską i Niemcy. Natomiast zdaniem Bannona my będziemy wystawieni na pokusę chińską podłączenia właśnie Międzymorza, właśnie regionu ABC do tego pomysłu nowego, jedwabnego szlaku i tu się z nim zgadzam. Uważam, że to jest, pewne fundamentalne zagrożenie dla nas i Chiny ze swoimi pomysłami gospodarczymi potencjalnie mogą być również zagrożeniem dla Europy i dla naszych strategicznych interesów.
Padało również w wywiadzie słowa o Unii Europejskiej. Z naszego polskiego punktu widzenia Unia Europejska to rozumienie się powoli kończy, że nie jest dojną krową, nie daje nam środków, natomiast jest, i to rozumienie ja tutaj przynajmniej bardzo mocno promuję, jest polem do ekspansji gospodarczej polskich firm. Polskie firmy nawet w największych miejscowościach mają szansę, dysponując rynkiem Europy Zachodniej, zbudować się, stworzyć miejsca pracy i stworzyć ciekawe modele biznesowe, które potem można eksportować. Takich firm można wymieniać długo w Polsce. Steve Bannon mówi, że Unia Europejska jest zła i tak samo mówi Władimir Putin.
No więc dlatego to jest kwestia, raz to jeszcze powiem, to jest kwestia pokazująca i myślę, że dlatego jest interesujące zapoznanie się z tym sposobem myślenia o perspektywie globalnej. Czyli z jednej strony, nie pamiętam, który z amerykańskich prezydentów był autorem sformułowania o tym, że mów w miły sposób, ale trzymaj w ręku gruby kij. To ja bym to nazwał w ten sposób. Być może faktycznie w warstwie deklaratywnej i Donald Trump jako prezydent to wielokrotnie powtarza.
Theodore Roosevelt,
tak mi się wydawało, że to Roosevelta sformułowanie, choć mam nadzieję, że kije Donalda Trumpa będą grubsze jednak niż kije, które zastosował Theodore Roosevelt, przynajmniej jeżeli chodzi o zimną wojnę.
Ten z początku XX wieku.
W każdym bądź razie ta sytuacja i to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest z jednej strony bardzo konkretne działanie militarne, bardzo konkretne decyzje militarne, które są sprzeczne i stoją absolutnie w poprzek wszystkiego, czego chciała w tej części Federacja Rosyjska, a z drugiej strony deklaracje, takie jak ostatnia deklaracja Trumpa, który mówi tak, spotkam się prawdopodobnie z Władimirem Putinem w trakcie G20. Ja przypomnę, z Michałem Gorbaczowem Ronald Reagan spotykał się wielokrotnie, no i również rozmawiał i dążył do rozmów, w związku z czym kwestia Unii Europejskiej, bo o to spytałeś, kwestia Unii Europejskiej to jest też problem, przed którym stoi w tej chwili cała Europa. Ostatnio jeden z amerykańskich publicystów, ja mówiłem o tym wielokrotnie w swoich programach, bardzo interesujący tekst napisał, zresztą Polak z pochodzenia, Jakub Grygiel i urzędnik administracji amerykańskiej, powiedział, że projektem Unii Europejskiej było to, żeby I ona powstawała jako pewien projekt, który ma zablokować gospodarczo zniemczenie Europy, a w zasadzie chodziło o to, żeby Niemcy się zeuropeizowały. I nawet jeśli to był pomysł, to dziś widzimy bardzo dokładnie, że obróciło się to w swoje przeciwieństwo. To znaczy dziś Europa się zniemczyła, a nie Niemcy zeuropeizowały. I z takiego powodu Polacy, chociaż popierają ideę członkostwa w Unii Europejskiej, ja również ją popieram, uważam, że to jest projekt, który nam się opłaca, to jednak Unia Europejska musi zostać zreformowana, bo w ten sposób ona nie ma szansy funkcjonowania dalej, po prostu się rozpadnie. I pomysł na tworzenie superpaństwa jest pomysłem chorym, jest właśnie pomysłem niemczenia Europy, zbudowania niemieckiego imperium z Unii Europejskiej. I myślę, że tu również jest pewne pole do współpracy pomiędzy tymi partiami politycznymi, organizacjami społecznymi, które Unię Europejską krytykują. Natomiast ja się nie zgadzam z pomysłem takim, że Unia Europejska powinna przestać istnieć. Choć uważam, że Unia Europejska powinna wycofać się ze swojej absolutnie chorej, bezsensownej polityki, nazwijmy to kulturowej, bo choć to jest raczej antykulturowa polityka w moim przynajmniej rozumieniu.
Ona wynika w dużej mierze z federalizmu Unii Europejskiej, więc to jest...
Znaczy ona w mojej opinii wynika z jednej rzeczy, że trudno jest kierować konglomeratem państw i narodów właśnie, których jedyną wspólną ideą, czy tą najważniejszą, która stoi u źródła, jest wspólna europejska kultura związana z chrześcijaństwem, kiedy jednocześnie próbujemy budować identyfikację Europy na napływie imigrantów, którzy nie są chrześcijanami.
Spróbujmy spojrzeć na tą wizytę z jeszcze innego kąta, czyli tej rozgrywki wewnątrz europejskiej. Donald Trump jako negocjator wie, że jeżeli jest człowiek, który się przeciwko czemuś opiera, to trzeba mu pokazać, że ma się inną alternatywę. Przychodzi do nas hydraulik, mówi, że on to naprawi za 3000 i co mu mówimy? Wie pan, tu przed chwilą był gość, który zrobi to za 1500. Chce pan czy nie? No i mamy takich Niemców, którzy się opierają propozycją amerykańskiej współpracy, a mają największe środki na kontynencie. To się dopieszcza taką Polskę za pomocą gestów i mówi, no Niemcy, jak chcecie, bo stracicie tutaj bardzo wiele, również finansowo.
To jest chyba trochę inaczej. To znaczy, tu jest na pewno ten aspekt jakby art of the deal, tak? Sztuki robienia interesów, podpisywania umów, to jest jednocześnie tytuł jednej z książek Donalda Trumpa. Ale sytuacja jest chyba poważniejsza. To znaczy, dziś ten Pax Americana istniejący na świecie, czyli porządek świata, w którym największym mocarstwem, najsilniejszym mocarstwem są Stany Zjednoczone, nie może zostać zakwestionowany przez pojedynczego gracza na scenie globalnej, bo ani Chiny nie są wystarczająco silne, ani Rosja nie jest wystarczająco silna, ani Niemcy nie są wystarczająco silne, ani Iran nie jest wystarczająco silny. Natomiast...
Pominąłeś Indie, ale pewnie celowo.
Dobrze, Indie nie są w stanie tego zrobić, nie wiem, Brazylia, tak, z tej grupy państw, o których się mówi, ale na czym polega jakby koncepcja bezpieczeństwa i utrzymania tego porządku światowego? Na tym, żeby ci partnerzy, czy rywale Stanów Zjednoczonych nie byli w stanie porozumieć się w celu ograniczenia roli Stanów Zjednoczonych. To znaczy, jesteśmy w stanie już sobie wyobrazić sytuację, w której połączone zasoby naturalne, na przykład zasoby naturalne Federacji Rosyjskiej, w połączeniu z częścią siły gospodarczej Chin, w połączeniu na przykład z dominacją czy z siłą ekonomiczną, gospodarczą przemysłu niemieckiego i położeniem i koncepcją polityczną Iranu, jest w stanie zagrozić tym interesom. I teraz Stany Zjednoczone swoje bezpieczeństwo budują na takim pomyśle, że im jest łatwiej się bronić, utrzymując ten porządek światowy kilka tysięcy kilometrów albo mil od swoich własnych granic, niż na plażach wschodniego i zachodniego wybrzeża. I dlatego w kluczowych miejscach na świecie posiadają swoje zasoby również militarne. Stąd są obecni w Korei Południowej, stąd są obecni, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, stąd są obecni w Polsce, stąd są obecni na wyspach, na tym ringu, czy na tym wachlarzu wysp na Pacyfiku. I to o to chodzi w tej kwestii i to właśnie dlatego Polska jest istotna i istotna jest ze względu na zasoby naturalne. To znaczy dziś Niemcy są dystrybutorem rosyjskiego gazu w Unii Europejskiej. Odkąd Stany Zjednoczone, a stało się to niedawno, są największym eksporterem gazu na świecie, to potrzebują również dystrybutora tego gazu w Unii Europejskiej. I właśnie dlatego Międzymorze i dlatego Polska. To jest coś więcej niż tylko zaproponowanie Niemcom, słuchajcie, dogadamy się z Polakami, jak z wami nie chce.
Ostatnie trzy minuty, jakie miałeś wrażenia, rozmawiając z amerykańskimi politykami wysokiego szczebla na temat Polski?
Miałem wrażenie jedno, które jest uderzające. To znaczy demokraci krytykujący Donalda Trumpa bezwzględnie, równie bezwzględnie jak w Polsce, Platforma Obywatelska atakuje i krytykuje, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego. W kwestii Polski, w kwestii tych interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, bo przypomnijmy, dla nich to są interesy bezpieczeństwa USA, a nie, oczywiście to jest wspólny mianownik z Polską, ale to jest ich punkt widzenia. W tej sprawie względem inicjatywy Trójmorza, rozlokowania amerykańskich wojsk w Polsce, Donalda Trumpa popierają. I to jest moim zdaniem najciekawsze i to jest moim zdaniem najbardziej pouczające, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Polsce. My, jak widzę, względem tej kwestii nie jesteśmy w stanie w Polsce wypracować wspólnego stanowiska, choć chyba dla każdego jest jasne, że zagrożenie niemiecko-rosyjskie dla Polski jest zagrożeniem fundamentalnym, a mimo wszystko istnieje wokół tego spór pomiędzy, nazwijmy to szeroko pojętym Prawem i Sprawiedliwością, a szeroko pojętą Platformą Obywatelską. Tego w Stanach Zjednoczonych nie widać, skoro puszczaliśmy zresztą rozmowę z Janem Brzezińskim związanym z demokratami, który mówi o idei
Międzymorza. Synem Zbigniewa, ale po polsku tak. Nie mówił.
No, ale mówił rzeczy ciekawe.
To prawda. Nic nie padło na temat ustawy 447. To był jeden z głównych tematów maja, gorąca kontrowersja polityczna, demonstracja przed ambasadą amerykańską, gdzie słyszeliśmy jęki go home, czy coś tam w tym stylu?
Na jedną rzecz zwracają uwagę działacze Polonii, z którymi rozmawiałem w Stanach Zjednoczonych. Temat ustawy 447 w polityce Stanów Zjednoczonych i w rozmowach w agendzie politycznej USA nie istniał do momentu, kiedy politycy Konfederacji w Polsce go nie wywołali. I to jest, myślę, odpowiedź na to pytanie. Jedyną funkcją, jedynym celem wywołania tej awantury w rozumieniu politycznym było spowodowanie, wzbudzenie w Polsce rzekomego antysemityzmu po to, żeby osłabić możliwość podjęcia decyzji o rozlokowaniu wojsk amerykańskich. To się nie udało, jak widzimy, więc myślę, że to wszystko było po prostu jedna dość duża i znacząca operacja.
Patrząc wstecz, możemy zobaczyć metodę pudeł rezonansowych i zastanowić się, kto tą metodę opracował i stosuje.
Możemy się nad tym zastanawiać, ciągle musimy się nad tym zastanawiać i ciągle musimy analizować to, co się dzieje w tych relacjach. Również należy brać pod uwagę te rzeczy, obserwując i analizując to, co mówią amerykańscy politycy.
Michał Rachoń w Popołudniu Wnet, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia i do zobaczenia.